Dobry wieczór Państwu. Mam przyjemność powitać Państwa na wieczorze, który jest poświęcony najnowszej książce Mikołaja Grynberga, Rejbach. Może przedstawię, nazywam się Justyna Dąbrowska. Po mojej prawej ręce siedzi pan Fabian Kocięcki, aktor, który przeczyta nam 3 opowiadania z książki Mikołaja. Po mojej lewej ręce siedzi Mikołaj Grynberg. Kiedy myślałam, jak Mikołaja przedstawić, to przychodziło mi do głowy słowo artysta, ale może spróbuję tak bardziej formalnie opowiedzieć o tobie w kilku zdaniach, chociaż to jest niemożliwe. Mikołaj studiował psychologię, potem się zajął fotografią, a obecnie zajmuje się pisaniem. Coś jeszcze powinnam dodać? Dzisiaj świętujemy ukazanie się jego najnowszej książki, która jest prozą, zbiorem opowiadań. I będziemy chwilę o tych opowiadaniach i o Mikołaju rozmawiać, ale zanim zaczniemy rozmawiać, to posłuchajmy jednego z tych opowiadań.
Cukiernicze marzenia. Niewiele pamiętam. Głowę opierałem o jej uda, a do uszu docierały słowa o lodach malinowych. Potem unosiłem się ku niebu błękitnemu, jak napisał poeta. Cudowne uczucie. Gdy człowiek doznaje takich uniesień, nie myśli, że to jest moment, który trzeba zapamiętać, bo może nigdy się nie powtórzy. Słuchałby wierszyków bez końca. Sprawy się komplikują, gdy trochę podrośnie. Mama czytać lubi, ale głównie sobie. Gdy się budzę rano, żeby do szkoły pomaszerować, mama podaje mi śniadanie z gazetą w ręku. Wracam do domu, ona książkę czyta. Jem obiad, też coś czyta. Mówię do niej, a ona patrzy, nawet się uśmiecha, tylko jakoś mało obecna jest. Z czasem się do tego wszystkiego przyzwyczajam. No może nie do wszystkiego. Strasznie mi jej smród papierosów przeszkadza. Gdy w nocy wstaję do łazienki, widzę mamę i jej lampkę, pochylone w kłębach dymu nad książką. Jestem już duży, mam 10 lat. Wiem, że mama przeżyła wojnę. Wiem, że zabili jej rodziców, braci i siostry. Wiem, że numer na przedramieniu napisali jej Niemcy. Nic mnie nie dziwi, bo wiem to przecież od zawsze. Przyzwyczaiłem się, że płaczę, gdy mi o tym opowiada. Mama o niczym innym do mnie nie mówi. Ale lubię słuchać tych historii, bo lubię jej głos. Od czasu do czasu czyta mi wiersz. Położył się Dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciastek. I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat. Leżałbym sobie jak leżę, na tej murawie świeżej, wyciągnąłbym tylko rękę i jadł, i jadł, i jadł. Bardzo lubię te chwile, gdy jesteśmy razem. Taki mam zwyczaj. Ona czyta, ja słucham. Równie dobrze mogłoby być na odwrót. Ja bym czytał, a ona by słuchała. Moglibyśmy nawet nie sięgać po książkę, bo przecież obydwoje znamy ten wiersz na pamięć. Staję się młodzieńcem i zaczynam rozumieć, że mama prawie wcale nie sypia, tylko ciągle czyta. Nie wybrzydza, czyta wszystko. Chowa się w tych książkach przed światem. Dawniej myślałem, że chowa się przede mną. Złoszczę się. Nie pozwalam jej opowiadać o wojnie, a nasz wierszyk wyśmiewam. Krzyczę, że już nie mogę słuchać o kimś, kto tylko leży na trawie i patrzy w niebo. Co on tam widzi, ten twój marzyciel? Dresie. Trzeba zejść na ziemię, nie da się żyć tylko marzeniami. Jak można tęsknić za obłoczkami płynącymi po niebie? Mama patrzy na mnie jakoś inaczej, jak nigdy dotąd. Jej oczy są piękne. Między łzami, które dobrze znam, czai się cień radości, coś ledwie widocznego. Najcudowniejsza chwila mojego życia. To piękne spojrzenie mamy. Nie spuszczając ze mnie wzroku, bierze książkę do rąk, otwiera, gdzie popadnie, i recytuje na pamięć. Położył się Dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Słucham tego wierszyka po raz nie wiem który, ale tym razem brzmi jakoś inaczej. Dyzio leży i przygląda się obłokom na niebie, ale one są już inne. Prysły cukiernicze marzenia. Gęsty dym z przegrzanych kominów zasłonił błękitne niebo. Już nie będę umiał marzyć. Pewnej wiosny mama wyskoczyła przez okno. Na parapecie zostawiła wierszyki dla dzieci Juliana Tuwima z dedykacją od mamy.
Bardzo trudno jest zadać jakieś pytanie teraz po tej lekturze, ale no to się umówiliśmy, że będziemy rozmawiać. Chciałam zapytać, kim ty się czujesz, Mikołaju? No, piszesz o Polakach i o Żydach. A kim ty jesteś?
No ja się czuję i Polakiem, i Żydem. I dlatego daję sobie prawo do pisania o jednych i drugich. Daję sobie prawo rozumienia jednych i drugich. I ja tak naprawdę o sobie myślę, mimo że nie wszyscy dają mi do tego prawo. Ja myślę, że jestem jednym i drugim.
Jak to się robi?
No, ja się urodziłem w 66 roku. Tutaj moi rodzice to polscy Żydzi. Od początku wiedziałem, że tak jest i od początku prawie całe życie tutaj przemieszkałem. Rok, kiedy mieszkaliśmy we Francji, a poza tym i od tego nie zostałem Francuzem. Nie mam recepty, ale myślę, że ja żyłem w polskim domu, który wiedział, że jest żydowskim domem. I dostałem jedno i drugie w prezencie w tamtym domu.
Chciałam, żebyś mi opowiedział o tym Polaku w sobie, kim on jest.
No, miałem takie doświadczenie ostatnio dosyć niedalekiej przeszłości. Miałem spotkanie autorskie, na którym musiałem udowadniać, że jestem Polakiem. Bardzo niekomfortowa sytuacja. I przyjąłem taką strategię straceńczą, że postanowiłem się licytować na ilość wierszy polskich poetów, które ja pamiętam, znam i które zna sala. Na szczęście do tego nie doszło, bo sala nie znała żadnego, a ja szantażowałem tym, że znam wszystkie. Więc no ale strasznie się wtedy czułem, ale nie wyszedłem stamtąd tylko smutny, ale to mi nie odebrało bycia Polakiem.
Ja sobie czytając te opowiadania po raz któryś, teraz przygotowując się do tego spotkania, myślałam, że o tym, jak ty w taki niezwykły sposób operujesz tym językiem, że tak go dobrze czujesz, że w każdym kolejnym opowiadaniu mówi do nas ktoś inny, właśnie innym językiem i że ty to potrafisz, to znaczy, że się jakoś dobrze czujesz w tym języku.
No, widzisz, się mówi, że to jest mamelushin, czyli język matki. No, to jest mój pierwszy język i żaden następny nie ociera się nawet o poziom swobody. W żadnym następnym tak się nie czuję, więc no i mam frajdę z pisania takich rzeczy. Te historie przychodziły w takiej czy innej formie, zostały napisane w takiej. Zadanie, one przychodziły.
Właśnie, jak one przychodziły do ciebie?
One przychodziły.
Brandy.
One przychodziły przez komputer, sporo, trochę przy stole, przy stolikach kawiarnianych, bo ja się przyjmowałem zaproszenia na kawę od osób, które chciały mi opowiedzieć historię. Trochę tych historii dostałem w takiej kafejce tuż przy dworcu centralnym w Złotych Tarasach. Taka jest kafejka, co się wychodzi z peronów. Tam jest strasznie dużo schodów ruchomych i jest trochę jak w teatrze, bo się wynurza postać i wsiada przy stoliku, opowiada i potem schodzi ze sceny i wsiada w swój pociąg. Filmowo bardzo, czy teatralnie. I ja tam odpękałem całkiem sporo czasu, bo to byli przyjezdni, nie warszawiacy. Jedyna osoba, do której się ruszyłem, to była pani Klementyna, co pewno zaraz Fabian państwu przeczyta to opowiadanie. I więc je dostałem komputerem, rozmowami. Z własnej głowy okazało się, że wykopałem wiele historii, które na początku wydawało mi się, że są, że pamiętam jakieś kawałki i zaczynałem je montować z drobnych szczegółów i potem nagle się okazało, te teksty mają półtorej strony maszynopisu. Bardzo fajna formuła, bo no szybko się kończy pisać. No, tak siada i tam ta historia jakoś się plecie i to nie jest powieść. To następnego dnia mogę przyjść i poprawić ten tekst, a nie muszę go całego przeczytać, żeby dopisywać kolejne rozdziały. Zupełnie inny rodzaj pracy, który takiej pisarskiej, który no, dopiero od tego momentu mogę mówić, że ja coś napisałem przedtem, raczej redagowałem rozmowy.
Tak brzmi, jakbyś spisywał historię. To są prawdziwe historie? Zrozumiałam, że to jest literatura.
Tu jest wszystko. One są inspirowane prawdziwymi historiami. Pochodzą z tego, czym nasiąkłem przez już prawie 51 lat. Wylało się najpierw jedno, drugie, trzecie i potem uznałem, że nie ma co tego publikować w kawałkach. No i napisałem ich 30 parę, czy tam pod 40, tu jest 31.
Jak ty to robisz, że ludzie chcą się z tobą dzielić swoimi historiami?
Każdy to może robić, tylko nie trzeba przeszkadzać. Nie trzeba próbować im opowiedzieć swojej historii. Jeśli się idzie na zawody, kto pierwszy komuś coś opowie, to wtedy jest koniec. Ja już swoją historię znam całkiem dobrze i nie muszę jej opowiadać. Jeśli ktoś mnie o nią pyta, to opowiadam. Natomiast daję mówić i nie przeszkadzam. I naprawdę nie się wykpiwam z tego pytania, tylko naprawdę myślę, że ludzie mają tak wielką potrzebę dzielenia się szczególnie takimi historiami, że jeśli po drugiej stronie siada ktoś, kto im nie przeszkadza, to jesteśmy w domu. No.
Też pewnie jesteś zaciekawiony.
No bo jestem.
Tu jest bardzo dużo historii, które jakoś zaczepiają o taką szczególną relację z rodzicami. W tych relacjach jest dużo bólu, jakiegoś uwikłania, takiego no właśnie, uwikłania, utknięcia, ugrzęźnięcia. To jest rzeczywiście taki powtarzający się motyw tych historii?
No bo te historie są o tym, co się dzieje między pokoleniami. Co się wydarzyło takiego, że któreś pokolenie planuje coś schować przed następnym pokoleniem. I no w związku z czym mamy tatę i dzieci, no, jak już byśmy to chcieli na rolę rozpisać. czasami zostają same mamy, albo same dzieci, albo tam różne konfiguracje możemy tego tworzyć, ale no tak wyglądają bohaterowie tego dramatu. To się na łączach rozgrywa, albo na tym, że nie ma tych łącz.
Tak, tu jest bardzo dużo też o milczeniu, o tajemnicy, o czymś, co jest właśnie schowane, ukryte, co pracuje gdzieś pod podszewką. Ja się zastanawiałam nad tym właśnie, że to pewnie w tych rodzinach bywa tak, że jest albo milczenie takie podszyte jakąś grozą, ale też bywa, i to było bardzo wyraźnie widoczne w twojej książce Oskarżam Auschwitz, bywa tak, że zalewają ci rodzice jakimiś opowieściami, tak, prawda, że rusza jakaś tama i pęka tama i rusza lawina słów.
W tej książce jest zdecydowanie mniej lawin, bo przyjąłem formułę 1,5 strony. To milczenie tam w 2 zdaniach można opisać, jak się to tam człowiek tego nauczy, i ono waży jak 10 zdań albo jak 5 minut milczenia albo 20 lat. I no już i ma dalej dynamikę. Ja miałem taki cel w tych opowiadaniach, żeby się podzielić bólem, który ja dostałem w tych historiach, i żeby nie męczyć czytelnika, tylko żeby taki destylat zrobić i nie pisać powieści na ten temat albo rozdmuchiwać tego na nie wiem ile stron. Uważam, że pierwsze zdanie jest bardzo ważne, bo ono jest potrzebne, żeby czytelnik zechciał ze mną dalej zostać. I uważam, że warto iść do puenty, nie zdradzając jej przedwcześnie.
Co do męczenia czytelnika, to myślę, że może różnie z tym być. Znaczy, nie myślę, że męczysz czytelników, ale myślę, że też można dużo, dużo bólu poczuć, czytając te historie. Że ta książka bardzo boli, krótko mówiąc.
No to jest paradoks tego wydarzenia w moim życiu, że ja miałem wielką chęć podzielenia się z tym po to, żeby zostać wreszcie zrozumianym, na czym polega ten ból. Ta książka już jest około 3 tygodni na rynku i zaczęły spływać informacje na różne sposoby od ludzi, którzy ją czytają. No i w tych informacjach jest tyle, nagle się okazało, że jest tyle bólu, że ja nie jestem gotowy udźwignąć cały. W ogóle nie przypuszczałem, że to jest, że się rzuca jeden bumerang, a wraca jakaś kula wielka. I to mnie zaskoczyło, i to mnie też bardzo przestraszyło, a z drugiej strony też poczułem satysfakcję, no, bo zostałem zrozumiany, bo ci ludzie to, co do mnie piszą, to jest dokładnie to, o co mi chodziło. No, teraz mogę tylko przeprosić za to, że podjęliśmy taką próbę współpracy, że ja to wyciągnąłem, wy to wzięliście i dostaliście takie coś.
Wydaje mi się, że nie masz za co przepraszać, że to jest taka bardzo ważna praca właśnie nazywania bólu, który przecież jest. On nie zniknie przez to, że nie będziemy o nim mówić, ale...
No są takie strategie.
Jeszcze chciałam wrócić do tego tematu tożsamości dosłownie na chwilę. W Polsce jesteś Żydem, w Izraelu jesteś zdrajcą.
Nie, no zależy dla kogo. W Izraelu jestem Polakiem, bo w Izraelu, mówmy o samych Żydach, że ktoś jest z Polski, to jest Polakiem, z Rosji jest Rosjaninem. Wiadomo, że jest Żydem, ale mówi się o nim Rosjanin, Polak, Jemeńczyk i tak dalej. Nie, zdrajcą raczej nie jestem. Dla niektórych, rozumiem, że masz na myśli to, że mieszkam tutaj.
Tak? To jak ty możesz mieszkać w tym kraju? Stykasz się z takim...
Stykałem. Już dzisiaj na szczęście tego jest mniej, bo to jest kwestia generacyjna, a czas robi swoje, biologia rozwiązuje akurat ten mój problem. Natomiast są Żydzi, dla których ja nie jestem Żydem, bo nie jestem religijny. To jest jeszcze mniejszy mój problem. A tutaj jestem, tutaj się mianuje Żyda, niezależnie czy on jest Żydem, czy nie. No, ja akurat jestem, więc w ogóle nie mam z tym kłopotu, ale są ludzie, którym ktoś to nadał i oni z tym walczą. Też dojdziemy w naszej rozmowie i w historiach tutaj do takiego przypadku. I w Polsce to toczy się teraz w jakiejś ilości rodzin, o której ja nie śmiem zgadywać ile, ale ludzie próbują się wykaraskać z tego, że inni mówią o nich, że są Żydami. I, no i oni rzeczywiście nie są. No i ja nawet nie wiem, czy im współczuję, czy...
Ale zostali,
na pewno nie mogę im pomóc.
Zostali, tak, taką nominację dostali. To może teraz poprosimy o drugie opowiadanie.
Klementyna. Wiadomość pozostawiona na automatycznej sekretarce. Nazywam się Klementyna, ale to jest pseudonim tylko na użytek naszego spotkania. Mam 89 lat i bardzo chcę się z panem spotkać. Może pana zachęci fakt, że mieszkam w Łodzi, a może to, że dalej się tu ukrywam. Mam nadzieję, że pan rozumie, że nie ukrywam się dlatego, bo obrabowałam bank, tylko z zupełnie innego powodu. Jeżeli nie będzie się panu chciało wsiąść w pociąg i przyjechać, zrozumiem. Może jednak skusi się pan na staruszkę i jej historię, której nigdy nikomu jeszcze nie opowiedziała. Niech pan przemyśli. Na zachętę dodam, że to będzie nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. Czekam. Co pan tak na mnie patrzy? Stara jestem, ale staram się wyglądać jak człowiek. Mam 90 lat, ale wszystkim mówię, że 89. To dużo lepiej brzmi, prawda? Pan posłucha. 89? A teraz 90. Jest różnica, co? Zresztą. Pan tego nie zrozumie. Na razie, bo później tak, ale mnie już nie będzie, żeby mi się tym pochwalić. Ubrałam się wyjściowo, w końcu mam spotkanie z dżentelmenem z Warszawy. Pan spojrzy, całkiem nie stare mokasyny, spódnica jak nowa, bluzka nienoszona od 20 lat i apaszka po mężu. Grzecznie pan czeka, aż zacznę coś opowiadać, a ja bzdury plotę. Bo się boję zacząć. Wie pan, dlaczego tu pana ściągnęłam? Komuś musiałam opowiedzieć, że jest rok 2016, a ja dalej się ukrywam. Już mocno ponad 70 lat. Sama nie mogę w to uwierzyć. W 1939 roku mieszkałam z rodzicami, bo starsza siostra była już od 2 lat mężatką i miała synka. W 1940 oddali mnie Polakom do ukrycia. A oni wszyscy poszli do getta. Żebyśmy już nie musieli do tego wracać, od razu powiem, że nikt z nich nie przeżył. Mieszkałam z bezdzietną parą, która dostała od mojego tatusia nasze mieszkanie za przechowanie mnie do końca wojny. Pan był trochę starszy od pani. Mało ze sobą rozmawiali. Nie podam ich nazwiska ani imion. Karmili mnie i dali miejsce do spania. Dotrzymali umowy z tatusiem. Przeżyłam. Dzień po wyzwoleniu Łodzi wyszłam z ich domu i nigdy tam nie wróciłam. Nie zgłosiłam ich do Medalu Sprawiedliwych, ani w żaden inny sposób im nie podziękowałam. Od początku pobytu w ich domu spałam w łóżku tego pana. Nie dlatego, że tak mi się podobało. Jego żona spała w innym pokoju. Zamykała drzwi na klucz. Chyba było jej na rękę, że ma spokój. Na początku myślałam, że tak musi być i że to jest dodatkowa cena za przechowywanie mnie. Później już o tym wcale nie myślałam. Moje myślenie się wyłączyło. Między początkiem maja 1940 a 20 stycznia 1945 byłam poza ich mieszkaniem 3 razy. Za każdym razem pan wiózł mnie do kobiety, która usuwała ciążę. Zaraz po wojnie znalazłam sobie dobrego polskiego chłopca bez rodziny i wzięłam z nim ślub. Takiego szukałam, bo do czego mi była potrzebna jakaś dopytująca się teściowa czy szwagierka? Nie, jemu też nic nie powiedziałam. Zmarł 16 lat temu i do samego końca nawet mu przez myśl nie przeleciało, kim naprawdę jestem. Nie wiem, czy panu w to Czy panu to prosto, czy ciężko zrozumieć? To były inne czasy. Nie mogliśmy sobie usiąść jak my teraz na Piotrkowskiej w eleganckiej kawiarni i porozmawiać o życiu. Kładłam się spać obok męża, a całe noce spędzałam przytulona do mamy. Dziwnie brzmi, prawda? Nocami bałam się i nocami bawiłam się z moim siostrzeńcem, a rano szykowałam mężowi śniadanie. Wie pan, co robiłam? Ukrywałam się, mimo że wojna się skończyła. Ukrywałam całą swoją zamordowaną rodzinę, która była już tak dobrze schowana, że sama nie potrafiłam jej odnaleźć. Oszukiwałam męża, oszukiwałam dzieci, oszukiwałam znajomych i koleżanki w pracy. Oszukiwałam cały świat. A wie pan po co? Po to, żeby żyć. Nie po to, żeby żyć lepiej. Robiłam to tylko po to, by żyć. Ukrywałam się przed samą sobą i prawie mi się udało. Niestety postanowiłam się z panem spotkać i wszystko szlak trafił. Pan się nie niepokoi, to nie pana wina. Człowiek się starzeje i zaczyna rozmyślać. Raz zaczniesz i jesteś przegrana. Ruszyła maszyna po szynach. I zawiozła mój świat do gazu, a ja się nie zabrałam. Wiele przeżyło, by opowiadać, a ja, żeby przez te wszystkie lata nie pisnąć ani słowa. Urodziłam dwie córki, które nie wiedzą, że są Żydówkami. One już mają czyste sumienie, bo nie oszukują swoich mężów. Każda z nich urodziła córki. Mam wnuczki Żydówki, które urodzą Żydów i nigdy nie poznają prawdy. Rodzą się same dziewczyny. Widać, ktoś tam na górze ze mną walczy. Musiałam się z panem spotkać, bo może mi się pan przyda jako okoliczność łagodząca.
Opowieść o Holokauście, o zagładzie ma taki ciężar, że właściwie nic się nie może z nią równać. Znaczy nic nie jest równie doniosłe. Zastanawiam się, jak to dźwigasz, jaka jest cena tego. Ciekawią cię w ogóle inne tematy?
Nie powiem, jak to dźwigam, bo średnio mi to idzie, ale czasami nieźle, więc nie tracę nadziei. Czy inne tematy mnie ciągną jako autora? Chciałbym. Parę osób mi powiedziało po przeczytaniu tej książki ostatnio, czy tam nie ma wesołych historii w żydowskim życiu. Są. I są wesołe i są śmieszne. Nawiasem mówiąc, ja uważam, że jest kilka śmiesznych w tej książce. Tylko nie wiem, czy ja umiem napisać... Czy mnie to interesuje? Tam, gdzie jest wszystko okej, okay, jeszcze śmiesznie i wesoło, no to jest okej. Okay. Fajnie, że takie rzeczy są, tylko ja chyba nie umiem jako autor zbudować historii wokół tego. Nie umiem chyba skończyć jakoś sprytnie, żeby to było ciekawe chociaż dla mnie. No. Ale strasznie bym chciał napisać coś śmiesznego.
Ja sobie pomyślałam, że ty właściwie wykonujesz trochę za nas, czy dla nas taką pracę żałoby, czy przechodzenia przez ten ból i mówienia o nim i płakania, odżałowywania i że może kiedyś gdzieś na końcu tej drogi się pojawi coś wesołego.
Tom Ciopaluch. Ja nie wiem, co się tam pojawi na końcu. Myślę, że nie ma końca, no, że to jest coś, co po prostu, jest mój tata na sali, chciałem powiedzieć asymptotycznie, ale nie wiem, czy to jest to słowo. Tak? Tak. Że tak będzie się wygaszać, ale zbiegać do zera, ale nigdy nie dojdzie do zera. Tylko ja nie wiem, jaki jest ten spadek. Bo jak patrzę na dom, w którym się wychowałem i patrzę na siebie i patrzę na swoje dzieci, to on nie jest stromy.
No też to, co powiedziałeś, że dostajesz listy w reakcji na tę książkę i że w tych listach jest znowu bardzo dużo bólu. Tak wygląda, że tego bólu po prostu tutaj w tym miejscu, gdzie się urodziliśmy, że jego po prostu jest bardzo dużo, że my jesteśmy pokoleniem bardzo straumatyzowanych ludzi, czy może nie każdego z osobna, ale że tego to po prostu jest bardzo dużo.
Ja pierwszy raz, od kiedy tym się zajmuję, moja pierwsza książka, można tak powiedzieć, holokaustowa, wyszła chyba w 2009 czy 2010 roku, pomyślałem, że może to nie jest dobra droga, bo może to jest nakręcanie tej spirali, a może to powinno się trawić...
Milczenie.
A może jest coś pomiędzy. Nie, znaczy, ja wiem, że... teraz wiem, że te historie nie tylko dla mnie są mocne, ale dla czytelników również. I zastanawiam się, czy może nie trzeba aż tak.
Potem zadamy tutaj, poprosimy Państwa, żebyście Państwo się jakoś odnieśli do... Ci, którzy przeczytaliście do tej książki, czy będziecie mieli okazję zadać pytania Mikołajowi. Zobaczymy, co się okaże. Ja chciałam jeszcze zapytać o ten styk taki polsko-żydowski, zdając sobie sprawę, że te kategorie są nieostre, no ale na użytek dzisiejszej rozmowy, tak niech one...
Zależy dla kogo, bo dla niektórych są bardzo ostre.
Czy się spotykasz z takim wyścigiem dotyczącym cierpienia? Kto więcej wycierpiał?
Nie biorę w nim udziału. Wycofuję się z sytuacji konfrontacji, które proponują czasami dziennikarze dialogu albo na spotkaniach autorskich, kiedy ktoś z sali wstaje i opowiada mi historię swojej rodziny, która jest bardzo dramatyczna. Ja się wycofuję od razu i przystaję na to, na dramat, który się tam wydarzył. Natomiast to się zdarza tak często, że stąd wiem, że na pewno jest taka próba ścigania różnych dramatów.
Taka konkurencja.
Jest taka konkurencja. Ja się wypisuję z niej, jako czuję, że ona nadchodzi. I uważam, że jest, że nie wolno w tym brać udziału. Dla dobra tej żałoby, którą w tych wszystkich sprawach przeżywamy, dla dobra pamięci i dla, jakby to metafizycznie nie brzmiało, spokoju tych, których już nie ma.
Czy spotkało ci coś nieprzyjemnego w związku z tą książką?
Takie masz pytanie to? Niech sobie przypomnę. No tak, ale nie będę tu Państwu tego opowiadał, bo po każdej książce spotyka mnie coś nieprzyjemnego i zawsze to się wiąże ze szkalowaniem narodu polskiego. Jest bardzo nieprzyjemne i bardzo bolesne. To są trafione krytyki w sensie bolesności, a nie rozszyfrowania moich intencji.
Znaczy z taką agresją się spotykasz, tak? Atakowaniem ciebie. Za to, że powiedziałeś coś prawdziwego.
No, za to, że złamałem zasadę, która brzmi: tylko Niemcy czynili zło w czasie II wojny światowej na terytoriach ogarniętych wojną.
Zostawiamy ten temat.
Tak, on wraca niezależnie, teraz się tam też wraca.
Się piszą te maile. Jest takie zdanie w jednym z tych opowiadań. Ktoś mówi, bohaterka bodajże, że my tak tęsknimy za tymi Żydami.
Nauczycielka.
Za tymi zapachami tych potraw, tak? To jest taka jakaś narracja, że tęsknimy za Żydami. Wierzysz w to? Czy jaki masz do tego stosunek?
Znaczy, ja... wierzę, że wiele osób czuje, że tu jest wyrwa, że kogoś tu brakuje. Czasami to jest podawane w takim sosie, który jest nie do przyjęcia, bo za nim idzie, no tak, ta bohaterka tego opowiadania mówi właśnie, że tak za wami tęsknimy i tak dalej, no ale jak wy zaczynacie tutaj pyszczyć, to się nie dziwcie, że ten, jesteście w gościach, to się zachowujcie tak, jak my się na to godzimy, żebyście się zachowali, a jeśli nie, to was spotka kara, a wy znowu w świat pójdziecie i będziecie... No, to jest nie powiedzieć, pasywna agresja, ale nie, to jest otwarta agresja. Pod banderą filosemicką.
Ja jakoś słabo wierzę w taką tęsknotę za kimś, kogo się nigdy nie widziało, nie znało. Bardziej traktuję to jako taką ozdobną jakąś figurę.
Ponieważ ty się zajmujesz psychologią dalej, a ja już nie, to ja nie mam wglądu w te subtelności.
No dobrze, to może jeszcze zanim zadam ostatnie pytanie, to poprosimy o trzecie opowiadanie.
Deska ratunku. Przepraszam za bezpośredniość, ale muszę zapytać. Pan się zna na Żydach? Mam nadzieję, że pana nie uraziłem. Po pomoc do pana przychodzę. Mieszkam w Łodzi i jakoś mi się w życiu układa. Żonę mam udaną, dwóch synów mi urodziła, oba już prawie dorośli. Prowadzę z bratem dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. A w Polsce jak to w Polsce? Jak ci się udało, znaczyś Żyd. Na początku to się z tego śmiałem, bo co z takim fantem zrobić? Ciężko z bratem pracujemy, to i efekty są. Wygląda na to, że moi chłopcy przejmą rodzinny interes. Na szczęście robotni się okazali obydwaj. Brat ma córkę, która nie jest zainteresowana, a chłopaki aż się rwą. A ludzie gadają. Gratulują geszeftów i oczko opuszczają. 2 lata temu brat nie wytrzymał i w mordę trzasnął jednego mądrale, co nas obu od Żydów wyzwał. Tylko jeszcze gorzej się zrobiło. Pracownicy za plecami nas obgadują. Kiedyś mówili, uwaga, stary idzie, a teraz Żyd idzie. Wezwaliśmy szefów działów, zaczęliśmy tłumaczyć, kim byli nasi rodzice i skąd pochodzili. Bratanica przygotowała drzewo genealogiczne. Sami byliśmy zaskoczeni, bo jakieś herby się tam pojawiły. Nawet dumni byliśmy, ale Polska to Polska, ludzie swoje wiedzą. Po tym wszystkim jeszcze gorzej się zrobiło. 1 rok mieliśmy gorszy i nagród ludziom nie daliśmy. To, co się pojawiło? Gwiazdy Dawida na szubienicach. Nas to już szlak trafiał, bo o załogę walczyliśmy, nikogo nie zwolniliśmy, tyle co tych nagród nie było. Sprzątaczki tych bazgrów nie chciały zmywać. Sami musieliśmy w nocy czyścić. Pan mi powie, co z tymi ludźmi jest? Jesteśmy porządnymi ludźmi, uczciwe stawki płacimy, umowy, ZUSy, SRUSy i co? Żydzi, Żydzi, Żydzi. Dosyć już tego mamy. Zaczęliśmy się z bratem zastanawiać, tak na spokojnie, o co chodzi. Sukcesy mamy, to może przez zawiść chcą nam życie uprzykrzyć. Ale logiki w tym przecież nie ma za grosz. Jeśli nasz interes padnie, padną razem z nami. Czy oni tego nie rozumieją? Albo jak nas już fest zdenerwują, to poszukamy nowych pracowników. Tylko co się wtedy okaże? Żydzi są jeszcze gorsi niż byli. Nie możemy sobie z tym wszystkim dać rady. Pan się na Żydach zna, to co pan radzi. My nie możemy sobie pozwolić, żeby nas od Żydów wyzywali. Wie pan, jak to wpływa na nasze rodziny. Teściowie brata już krzywo na niego patrzą. Bratowa niby trzyma jego stronę, ale ostatnio cieniutko się między nimi układa. Zrozumiała rzecz. Nie chce być Żydówką. Ona myśli, że jeszcze ma wybór, ale przecież gdyby teraz od niego odeszła, to i tak mleko się już rozlało. Wie pan co, może to przez urodę. I ja i brat ciemni jesteśmy, nosy mamy takie niekartoflane, a włosy się kręcą i nie wypadają. Gdybyśmy tego biznesu nie mieli, to by nas cyganie wołali. A tak Żydami zostaliśmy. I powiem panu, że nam bardzo nie na rękę to jest. Ludzie wolą ze swoimi handlować niż z obcymi. A nam łatwiej z Niemcami kontrakt podpisać niż tu na miejscu. No niech pan sam powie, czy to nie jest dowód, że jednak nie jesteśmy tymi Żydami? Żydzi by ze Szwabami nie handlowali. Mam nadzieję, że pana nie uraziłem, bo przecież pan najlepiej rozumie. 2 miesiące temu byliśmy z bratem w tej waszej gminie u nas w Łodzi. Zapisaliśmy się do tego rabina. Z początku był miły, wysłuchał, nie przerwał. Kilka razy pytał, o co chodzi i czy wiemy, gdzie się znajdujemy. Nie wiem, dlaczego nie chciał pomóc. Kulturalnie prosiliśmy. Byliśmy nawet gotowi dobrze zapłacić. Rozumieliśmy, że sprawa niezwyczajna, więc budżet był adekwatny. A ten się zaparł. Zaświadczenia nie chciał wystawić. Jest pan naszą ostatnią deską ratunku. Niech pan nam powie, kto nam coś takiego wystawi. A może pan mógłby nam napisać coś w tym stylu, że niniejszym się zaświadcza, że bracia taki i taki nie są Żydami.
Mówiłem, że jest śmiesznie też.
Samo życie.
Podobno takich osób jest coraz więcej, którzy przychodzą po te zaświadczenia. No naprawdę nie chcą być Żydami, no.
Mamy prawo się cieszyć życiem, korzystać z życia, śmiać się w cieniu tego, co się wydarzyło.
No, przed chwilą dużo osób się śmiało. Myślę, że to już jest odruch. Na szczęście mamy. Ja myślę, że mamy. I tak się dzieje, ale ciężko jest się tak naprawdę tym zajmować i zagłębiać w historię i umieć się cieszyć. Myślę, że dużo łatwiej się cieszyć.
Się nie wie.
Nie, ja wiem, i że milczenie i tego, ale nie. Że gdzieś jest ta granica. Jak się ją przekroczy, to jest... I nie, że nie wypada się cieszyć, tylko jakoś nie jest wesoło, no.
To średnik tu stawiam i chciałabym państwu oddać głos. Zachęcam do skorzystania, zadawania pytań, że ja będę chodzić z mikrofonem.
Czekaj, bo tam chyba jest pani z mikrofonem. Czy pani ma mikrofon? O, tak.
A, pani z mikrofonem. A, myślałam, że pani...
Ale nikt nie chce się nic pytać, więc...
Można też coś powiedzieć.
Tu jest.
Ja chciałam zapytać ciebie, Mikołaj, o ostatni rozdział.
Mów bliżej mikrofonu.
Chciałam się ciebie zapytać o ostatni rozdział.
Starorzecze.
Tak. Co o nim, co myślisz i jak to widzisz? Bo tu chodzi nie tylko o twoją pracę, ale chyba życie w ogóle.
No tak się starałem, żeby tak chodziło. Ja nie, myślę... Mogę taki test zrobić przez ciekawość. To nie. Ile osób czytało? Na ile trzeba mówić? Dużo. Połowa. To tej drugiej połowie należy się powiedzenie w skrócie, o czym jest Kospale, to opowiadanie. No, możemy przeczytać. Może, wiem, na minę cię wsadzamy. Dziękuję. Posłuchajmy wszyscy, dobra? I zaraz wrócimy do tego, co jest prawdą i kto kłamie.
Starorzecze. Ile się zastanawiałem, pogadać z tobą, panie Mikołajku, czy nie? Znamy się tyle lat. Chcę ci podarować kilka przemyśleń. Możesz nawet zapisać je jako własne. Boję się, że nie zdążysz obrócić przeszłości, nim przyszłość przyjdzie, panie Mikołajku. Nie piszesz wystarczająco szybko. Spiesz się, bo grzech zaniechania dużo waży przy ostatecznym rozliczeniu. Wojnę już masz zaliczoną. Po wojnie po części również. Może przyszedł czas na spojrzenie z innej perspektywy? Wzniósłbyś się kawałek i zerknął z góry. Ale zastanów się dwa razy, bo tego, co zobaczysz, odzobaczyć już się nie da. Na pewno z tym zostaniesz. A czy uda się to przekazać innym, nie wiadomo. Kolejne ryzyko. Chyba zdajesz sobie sprawę, że miejsce, w którym żyjesz, wysycha. Gdybyś urodził się kilka pokoleń wcześniej, żyłbyś w samym środku wartkiego nurtu. Nawet byś się nad tym nie zastanawiał. A teraz gdzie jesteś? Geografia ta sama, ale hydrologia już zupełnie inna. Żydowska, można rzec. Przyjrzyj się. Widzisz, że żyjesz w Starorzeczu? Rzeka mandrowała, meandrowała, aż twój kawałek oderwał się i stracił werwę. Widzisz to? A może nie chcesz widzieć? Są tacy ludzie na świecie, którzy uważają, że nas tutaj nie ma. Dla nich jest nas tak mało, że aż nic. Nie traćmy czasu na zastanawianie się, dlaczego tak myślą. Widocznie mają swoje powody. My przecież wiemy, że żyjemy, że tutaj jesteśmy. Tutaj, czyli gdzie? Tam, gdzie nie ma się już co odbić w lustrze wody? Nie ma rzeki, nie ma nurtu? Zostały wysychające kałuże i błoto? Tak, panie Mikołajku, spóźniłeś się. Nurt odpłynął i nie myśl, że wobec tego jesteś Żydem zasymilowanym. To nie ty podjąłeś decyzję, to ruch wody w środowisku przyrodniczym ci to zrobił. Jedni pojawiają się na świecie za wcześnie, a nas tu wzywali za późno. By dalej żyć, trzeba konsekwencje rozumieć. Na pocieszkę ci powiem, że są i tacy, dla których istniejesz. Dla nich jesteś ciekawym przypadkiem. Aż tak ciekawym, że warto cię zaprosić. Zapłacą za twój bilet samolotowy i noclegi w hotelach. Jesteś wygodny, bo dzięki tobie sami nie muszą tu jechać. Nawet nie musisz się przebierać za Żyda z Polski. Możesz przyjechać w swoim ubraniu. Same furtka, panie Mikołajku, naprawdę warto przemazywać się przez wielki świat, nie ponosząc żadnych kosztów finansowych. Miałem na myśli, bo te pozostałe to ho-ho. Tak drogiej podróży to w życiu nie odbyłeś. Od razu, od samego początku to poczujesz. Jesteś im potrzebny, by czuli się lepiej. Oni tak leciutko, tak najlżej jak się da, prawie niezauważalnie dadzą ci odczuć, ale jesteś wystarczająco wrażliwy, poczujesz. Dadzą odczuć, że mają lepiej, bo nie mieszkają w Starorzeczu. Potem powolutku będą się rozkręcać, aż któryś z nich niechcący, albo niby niechcący, wywali z grubej rury, co myśli o taplaniu się w błocie Starorzecza. I co zrobisz? Walniesz w mordę jak antysemitę? A może wyjdziesz? Nie walniesz, nie wyjdziesz, bo jesteś za kulturalny. Ja bym walnął i wyszedł. Nie ma co ich słuchać, panie Mikołajku. Są nieuleczalni. Jeszcze na odjezdnym potrafią powiedzieć, jak bardzo współczują, że musisz tu wracać. A ty i wtedy w mordę nie walniesz. Zastanów się kilka razy, nim przyjmiesz takie zaproszenie. Nie opłaca się, bo boli. Opłaca się, bo człowiek mądrzeje. Wybór należy do ciebie. Jakbyś pytał, ja już nie jeżdżę. Po co? Dodatkowo głowę pod topór pchać. Nie wyglądasz mi na hydrę, więc daj sobie spokój. Dobrych rad, panie Mikołajku, więcej nie mam. Sprawy następnych pokoleń są już poza moją jurysdykcją. Co dasz dzieciom, to twoja sprawa. Jeśli umiesz przekazać im szczęście, to gratuluję, choć w kwestii radosnego dzieciństwa wiary we mnie mało. A teraz szybko uporaj się z zaległościami, bo może tym razem los da ci szansę opisywania historii w czasie rzeczywistym. Chyba że umiesz wyprzedzić bieg wydarzeń i zaklinając przyszłość napisać dobre zakończenie.
Dziękuję bardzo. To jeszcze raz, jakie było pytanie, że co ja myślę o tym? Na końcu.
Pytanie jest, czy Mikołaj traktuje to opowiadanie jako rodzaj podsumowania?
No dla mnie cała ta książka jest o tym, to wszystko, co się dzieje wcześniej, jest dlatego tak się gmatwa, bo tu coś wyschło. A odpowiadając na pytanie, jeśli to wystarcza, dlatego jest na koniec. Wystarcza czy nie, Agnieszko? Nie. Poprosimy mikrofon tu. Może ja nie umiem wytłumaczyć, dlaczego jest na końcu.
Bardziej chciałam zapytać o to, czy to jest, czy to są twoje myśli, czy czyjeś? I jeżeli nie twoje, to jaki jest twój stosunek do nich?
No spokojnie, to by był, mógłby być mój monolog wewnętrzny.
To jest literatura.
Ja bardzo bym chciała coś dodać.
Bliżej mikrofon, poproszę.
Bardzo bym chciała coś dodać. Przeczytałam tą książkę parę dni temu i bardzo mi się podobało. Trzeba było, dla mnie musiałam przeczytać jeden mały opowieść i zamknąć książkę. I niech to tutaj płynie. I skończyłam. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem z jednych innych, ale zupełnie się nie czuję z innych. Ta książka jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, a w tych czasach tutaj w Polsce. Ta Polska przeżyła takie traumy i jesteście psychologów z akademii. I to więc dla mnie to jest właśnie to przechodzenie przez tą traumę i przez te generacje. I w tym sensie ta książka nam tak płynnie i delikatnie daje ten coming out. Na przykład jak to by było homoseksualista, który musiał to skrywać, albo to jest jak spowiedź w katolickim kościele. Że coś ci strasznie dokucza przez tysiące lat i nareszcie musisz to komuś podzielić. I w tych czasach dla mnie tutaj w Polsce i zwłaszcza tutaj w Warszawie, gdzie ten wspaniały muzeum powstał i tą naukę, co tutaj się dzieje, to dzielenie, to jest akurat czas na tą książkę, gdzie wszystko wcześniej mieliśmy o Holokoście i okropnych rzeczach. Ale to jest takie delikatne. Posłuchaj mnie. Ja muszę to podzielić i pomożyć następną generację i następną. Niestety w tych czasach jest ogromny dla mnie i my to wszystko widzimy, wiesz, po całej Europie i po całym świecie, że ludzie nie chcą, ludzie się boją. I zwłaszcza ludzie się boją z muzułmanów, homoseksualistów, innych.
Dzięki.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zapraszam.
To nie będzie pytanie. Chciałem Mikołaj podziękować Tobie za tę książkę, dlatego że ona stanowi takie fantastyczne uzupełnienie dwóch Twoich poprzednich książek. I zamykasz chyba w taki dość specyficzny sposób historię tych, którzy przeżyli Holokaust, ich dzieci żyjących poza Polską i odkrywasz niesamowicie skrywane tajemnice ludzi, którzy zostali, którzy przetrwali wojnę jako dzieci i wyrażę nadzieję, że wejdziesz do kanonu literatury polskiej po prostu. To ci chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tam jest jeszcze z tyłu jest jedno.
Chciałem cię spytać o zdjęcia. Czy one pełnią jakąś szczególną rolę w tej książce, czy są po prostu ilustracjami od czapy, czy nie? I tak dalej.
Zdradzę Państwu, że sytuacja jest cokolwiek skomplikowana, bo pytanie o to, czy zdjęcia są od czapy, zadał fotograf, co każe myśleć, że być może tak są, tak to wygląda. No trochę są od czapy, no. Ale tak jest z impresyjnymi zdjęciami, że każdy w nich Znaczy inaczej, no, nie każdy. No, jeśli się coś w nich znajduje, tam się ktoś do czegoś dokopie i coś dla siebie znajdzie, no to fajnie, jak nie, to znaczy, że ja je źle zrobiłem. One nie są a propos rozdziałów, żeby było jasne. Tak, nie. No to by była dosyć karkołomna sztuka, ale rzeczywiście jest tak, że każdy rozdział otwiera fotografia, co może być pułapką na takie myślenie. Ale ja dostałem od wydawczyni Krysi Bratkowskiej taką propozycję właśnie, żeby tam były zdjęcia. I jak ja się pytałem, jakie zdjęcia, to Krysia mówiła, no takie twoje, wiesz o co chodzi, nie? I właśnie kłopot polegał na tym, że ja nie wiem, o co chodziło. I bardzo się starałem i zrobiłem dużo różnych zdjęć i razem oglądaliśmy. I to są te, które są moje, a tamte nie. Tyle, nie umiem inaczej wybrnąć z tego pytania.
Ja chciałam cię zapytać, czy ważny był fakt, że tyś te wywiady miał jako Żyd? Czy przez to ludzie się bardziej otworzyli i czy w ogóle dali ci szansę?
To nie były wywiady. To nie były wywiady, bo to ktoś na przykład do mnie napisał coś. Ja mam cały notatnik takich zdań, które były... Tuwim tak mówił, robił sobie takie notatki podobno na serwetkach i nosił to po kieszeniach i mówił, że tam ma rodniki i że z tego rodzą się większe formy. I ja te historie w części miałem, ktoś mi napisał, nie wiem, w czterech zdaniach.
No, czy ktoś ci napisał dla te, wiedząc o tym, że jesteś Żydem, czy ty byłeś tutaj... absolutnie anonimowy, bo to jest różnica.
Nie no, myślę, że jak ktoś sobie mnie wylosował z internetu, zapewne czytając moje poprzednie książki, dlatego. Nie, myślę, że ja nie... powiem tak, no nie wierzę. Prawdopodobieństwo tego, że ktoś wysłał mi tę historię i nie wiedział, że jestem Żydem, jest minus no, 7.
No, to taka różnica.
Czekamy na pytania. Też bardzo chętnie posłuchamy, jeśli ktoś ma ochotę się podzielić tym, jak mu się czytało tę książkę.
Chciałam podziękować za tę książkę, bo zrobiła na mnie wielkie wrażenie. I jest to, dla mnie jest to książka, której nie da się przeczytać tak, jak to się czyta opowiadanie za opowiadaniem, bo właściwie przy każdym trzeba się zatrzymać. I jakby nie można, znaczy dla mnie oczywiście, przejść od razu do drugiego, bo jakiś taki wywoływały we mnie wielki smutek i nawet te wesołe takie, tak nawet tutaj przeczytana, ona jest wesoła, ale ona tak naprawdę bardzo smutna i bardzo taka... I ja właśnie dziękuję za te książki pana, dlatego że te książki pomagają... Ja reprezentuję drugie pokolenie, więc jakby dla mnie te książki pozwalają mi jakby zrozumieć moją mamę, której jako dziecko, jako dorosła osoba, ja nie rozumiałam sama siebie w pewnym momencie, a cóż dopiero moją mamę, która w ogóle nie rozumiałam jej zachowania i tego typu książki, te książki pana i powiedzmy też i inne na ten temat pomagają mi właśnie zrozumieć moją mamę i samą siebie też. Także bardzo panu dziękuję za te książki.
Dziękuję bardzo.
Sobie jakieś pytanie dojrzewa, ja cię zapytam, czy masz tutaj jakieś swoje ulubione opowiadanie?
Ja bardzo lubię to pierwsze opowiadanie o tym facecie, co wysiada z pociągu i opowiada mi historię swojej babci.
Niepotrzebne kłopoty.
Niepotrzebne kłopoty, ale lubię też bardzo historię, opowiadanie, które się nazywa Niemiec. Bo staram się lubić już te wesołe w tym i wiem, że ona na pewno niektórych śmieszy.
Opowiadanie Niemiec.
Tak.
A które lubisz najmniej?
Nie powiem. Nie ma go tu. Wyrzuciliśmy razem z wydawczynią. Chociaż nie wiem, czy zrobiliśmy słusznie.
To pytajcie. Ktoś dojrzał do jakiejś, do podzielenia się czymś albo do jakiegoś pytania? Jeszcze pan, tak?
Ja może jeszcze spytam o taką rzecz. Jak jest... Czy ciebie interesuje też kolejne pokolenie? Takie jak moje.
Czy co mnie interesuje?
Kolejne pokolenie. Kolejne.
W tej historii, tak? Bo te książki są właśnie o przekazywaniu tych, nie wiem, traum, jak to nazwać. No właśnie, co z pokoleniem twoich dzieci na przykład? Czy tym się planujesz zająć jakkolwiek, czy w ogóle nie? Wiem, że gdzieś czytałem, że nie, ale dlaczego?
Bardzo mnie interesuje i bardzo chętnie coś przeczytam o tym, ale na pewno nie ja to napiszę.
Czemu?
Nie napiszę tego z kilku powodów. Po pierwsze, bo bardzo kocham moje dzieci i w związku z tym jest seria pytań, których nie mogę ja zadawać. Nie tylko swoim dzieciom, tylko temu pokoleniu, bo to jest sprawa, która jest między nami. Tutaj jest coś, co ja schrzaniłem. Tak, ten potencjalny konflikt, czy jakiś niedobór. Więc ja pisząc taką książkę musiałbym, głównym celem, koniec końców, by było dbanie o moje dzieci, a nie napisanie dobrej książki. Więc...
No, ale mógłbyś pogadać na przykład z kimś innym.
No nie, ale obydwaj wiemy, pewno, żebym gadał z kimś innym, tylko... Ten ktoś by, wtedy moja córka i mój syn, którego tutaj nie ma, by to czytali i by myśleli, a on chciał mi zadać to pytanie, ale nie zadał, albo to ja mu powiem, co ja myślę. Mi takie kłopoty są niepotrzebne.
Czytając te opowiadania, wynotowywałam sobie różne uczucia, z którymi się tu stykałam. Takie jak upokorzenie, wstyd. Takie dojmujące poczucie samotności, wyobcowania, wyizolowania, poczucie niezrozumienia, poczucie bycia nieadekwatnym. Znaczy mówię o uczuciach, które wydaje mi się, że przeżywali ci bohaterowie. Dużo jest o lęku, poczuciu zagubienia, jest o chaosie, jest o nienawiści. Zastanawiałam się... Znaczy nie chcę cię pytać tutaj na forum osobiście o twoje uczucia, ale bo to jest nazbyt osobiste, żeby rozmawiać o tym publicznie, ale przyszło mi do głowy takie pytanie, czy ty czasem się boisz jako Żyd Polak w Polsce?
I to jest to nieosobiste pytanie?
Takie nie bardzo.
Mam mówić o sobie, czy nie?
Masz mówić o sobie, no powiedziałeś trochę w wywiadzie,
no, bo przedtem mówiłeś, żebym nie mówił
no
o sobie.
Nie, takie, nie, że to nie jest takie bardzo osobiste, tak sobie tak, pomyślałam.
To tak trochę się boję. No, ja myślę, że ja bym nie umiał napisać tej książki, gdybym się czuł pewnie i w każdej z tych ról, po pierwsze, każdej z tych ról, które pełnię w życiu, i gdybym nie miał doświadczeń bycia Żydem w Polsce. Myślę, że dlatego mogłem zrozumieć te historie, które przychodziły z zewnątrz i mogłem też zaistnieć sam jako historia tam w środku.
Wiesz, dlaczego ja zapytałam? Bo ja myślę, że to jest bardzo odważna książka. Że ty się też jakoś narażasz, publikując tę książkę tutaj w Polsce.
Właśnie coś jest z tym, z tą odwagą, bo to jest bardzo często ostatnio słyszę po wywiadach, których udzieliłem, po tej książce, że to jest odważne i albo ja coś przegapiłem, albo nie mam instynktu samozachowawczego, co już jest bardzo możliwe, bo ja nie mam poczucia, że robię, że to jest odważne. Ja mam poczucie, że to jest szczere, że mówię, dzielę się czymś, co jest dla mnie ważne, ale ponieważ z tylu miejsc już przyszło to słowo, ja już się boję tego słowa, bo jak ludzie do mnie piszą albo dzwonią, że to odważny ten wywiad albo coś, ja wiem, co zaraz będzie w moim mailu. I to tak działa. Więc muszę pójść na jakieś szkolenie rozpoznawania...
odwagi w sobie.
Nie wiem, albo właśnie, żeby tak, tamować to, zanim będę odważny, nie wiem, no ale na pewno ja, tak na śmiesznie, ale to jest naprawdę w ciągu ostatniego miesiąca bardzo często padło to słowo i ja jeszcze nie zrozumiałem, o co z nim chodzi. Za późno na szkolenie. Dzięki.
Prosimy o mikrofon dla pani.
Ja się cieszę, bo ja też nie rozumiem, dlaczego to miało być odważne. Myślę, że właśnie tak jak mówisz. Ale jedno, ja się spóźniłam, bo się wczoraj dowiedziałam, że jest to spotkanie, więc musiałam przyjechać z Krakowa, ale...
bardzo dziękuję.
Czy ten temat, który jest w tej książce, się zamierzasz go skończyć, czy... jak gdyby spotykając nowe osoby z nowymi historiami, będziesz to dalej pisał. Mam na myśli już nie tyle jakąś taką swoją własną ochronę siebie, żeby cały czas nie o tym, ale ja przeczytałam połowę opowiadań i nie po kolei, bo chciałam przeczytać wszystko, ale nie da się wszystkiego przeczytać. I tam jest bardzo dużo, bardzo różnych historii i ta trauma... Bo jeden jest taki stereotyp traumy, to co pisałaś w innych książkach, że na przykład, że nie mogłeś się spóźnić swojemu ojcu na spotkanie, bo by się tak zdenerwował, że tego nie wolno mu było zaserwować jeszcze raz. I to wiadomo, że taka nadopiekuńczość rodziców w stosunku do dzieci. Natomiast tu są te takie z powłóczeniem nogą. Są takie przeróżne historie, bardzo indywidualne, które sprawiają, że my... Ja mówię tutaj my jako nieżydzi, bo jestem tam w, nie wiem, w 7/8 nieżydówką i jakby bardziej tak, prawda, że nie jesteśmy dosyć, nie mamy dosyć empatii, nie jesteśmy dosyć delikatni. Strasznie mnie wkurza ta polska taka nieczułość, takie powiedzenie, no dobrze, był ten Holokaust, wszyscy tam poginęli, a dajcie już spokój z tym wszystkim, to już wszystko jest. A tu ludzie chodzą i mają, ten ma takie skutki tej traumy, ten ma inne i to się wlecze, prawda, przez te pokolenia i co gorsze, czy tym dzieciom powiesz, czy nie powiesz, to i tak się to wlecze, prawda, tak to widać. Natomiast z punktu widzenia tego nie żydowskiego, ale polskiego, to też jest głupota, bo ci Żydzi, o których mówimy, są Polakami też. To jest taki wybór między wstydem a współczuciem. I ja myślę, że to wszystko, co idzie przez wstyd, jest bez sensu, bo wstyd nic nie daje, że wstyd po prostu tylko dalej się to jadzi. Natomiast zejście na poziom indywidualnych osób i takie indywidualne współczucie, ja czytam teraz mnóstwo rzeczy, o Holokauście, o tym. I właśnie staram się schodzić na ten poziom i to do mnie przemawia. Aczkolwiek czasem przez to współczucie człowiek jednak jest tym wstydem strzelony straszliwie. W takim filmie Oszry Schwarz mówi człowiek z Izraela, który tutaj jako dziecko, ile miał wtedy, 8-9 lat, w psiej budzie mieszkał. I mówi ten, no o sobie jako chłopczyku 9-letnim, który mieszkał w psiej budzie. W pewnym momencie mówi tak, najgorsze to było, najgorsze to jest w zimie. No i człowiek myśli, no w zimie, oczywiście w psiej budzie jest zimno. Dziecko, któremu wszystkich wytłukli. A on mówi, bo zostawiasz ślady na śniegu. I w tym momencie to ja już przeszłam jednak na wstyd współczucia, że takie dziecko jest ściganym zwierzęciem, dziecko samo, które wszystkich mu wybili. Przepraszam.
Dzięki. No ja może jednak powiem dwa słowa o tej odwadze, bo co ja przez to rozumiem, bo ja rozumiem, jak ty mówisz, że jesteś szczery i mówisz, że piszesz tak z głębi serca i piszesz o bólu i ból zresztą dostajesz, to ja to nazywam odwagą, że się decydujesz na to, żeby przeżywać coś, co jest bardzo trudne i że to wymaga odwagi.
Może ja jestem ekstrawertykiem? Ja odpowiem jeszcze na pytanie, czy będę dalej pisał. Nie wiem, po pierwsze, czy dalej ktoś w ogóle będzie chciał wydawać takie rzeczy. A poza tym... no to była niezła wprawka dla mnie, te teksty. I, bo ja nigdy nie... Moje poprzednie książki są zupełnie inaczej budowane, a ten, no to jest proza. Na pewno mi to zasmakowało, ale czy będę umiał o czymś innym pisać? Nie wiem jeszcze.
Mogę zadać pytanie? Tutaj?
Gdzie?
Tu jest.
Ale to ręka... O, dobra.
Mam mikrofon. Mikołaju, ja chciałam zapytać o to, co się potem stało z tymi bohaterami, którzy opowiedzieli ci, którzy powierzyli ci swoje historie. Czy po tym wyznaniu i czy ty wiesz o tym, czy oni wrócili z tym do ciebie, czy po tym wyznaniu coś się w ich życiu zmieniło? I jeżeli tak, to co?
Są pojedyncze osoby, które się odezwały do mnie po publikacji tych tekstów i wiem, że są usatysfakcjonowane tym, jak to zostało napisane, ale większość nie. No, ja mam po prostu dalej... Nie, ja nawet nie szukam. No to było takie spotkanie z jakimiś osobami albo ze wspomnieniami jakichś historii. Ale to mi przypomina pytanie, które ja dostawałem po poprzednich książkach. Podoba mi się, że ona tu nie padło i bardzo mnie cieszy, bo tam przedtem zawsze dostawałem takie pytanie, czy już się mam lepiej. No, a tu fajnie, że już nikogo to nie interesuje.
Ja bardziej byłam ciekawa, czy twoi bohaterowie się mają lepiej albo jakoś właśnie inaczej. Czy coś o tym wiadomo?
Wiesz co, ja zmieniłem zawód. Już nie jestem psychologiem i mówię zupełnie poważnie. Ja dostałem te historie w takich czy innych na taki czy inny sposób i koniec. I jeśli oni chcą się dalej ze mną kontaktować, no to można, ale tego nie było. I ja nie mam jakiegoś innego celu poza dzieleniem się z tym. Ja nie działam, jakby to okrutnie nie brzmiało, na ich rzecz tym. Niedobrze brzmi. Co? Dobrze? Szczerze.
Możemy poprosić o mikrofon dla pani tutaj w pierwszym rzędzie.
Ja chciałam jeszcze do odwagi wrócić. Mianowicie taką rzecz powiedzieć, która nie jest sprzeczna może z tym, że ktoś jest odważny i my to oceniamy, ale Marek Edelman mówił, że nie ma nic takiego jak odwaga, że nie... Miał na myśli to, że jak coś robimy, to nie kierujemy się tym, nie mamy intencji, że chcemy być odważni. Odwaga to jest tylko coś robimy dlatego, że to trzeba zrobić albo że mamy taką potrzebę czy przymus, bo chcemy komuś pomóc, bo chcemy sobie pomóc. Natomiast nie ma odwagi jako takiego mechanizmu, który steruje naszym zachowaniem. I myślę, że możemy ocenić coś jako ładne, brzydkie albo odważne, ale tak naprawdę to nie wynika z nas, że jesteśmy odważni. Jeżeli ten czyn jest szczery, to jest najważniejsze. A druga rzecz, taka smutna dosyć refleksja, że no wiemy jako ludzie, którzy pobrali wykształcenie psychologiczne, że ważna jest tożsamość, prawda? Że tożsamość musimy sami stworzyć, musimy być autorami własnej tożsamości. Natomiast
Z tego wynika bardzo jasno coś, co ja zresztą bardzo często czuję, że o tym, jaka jest moja tożsamość, czy jestem Żydówką, czy Polką, nie ja decyduję, tylko ktoś inny za mnie decyduje. I pytanie jest takie, czy to jest z jakiego powodu tak się dzieje, bo mam poczucie, że jak się jest poza Polską, to dużo łatwiej zyskać akceptacji dla mojego własnego wyboru tożsamości, że nikt jej nie będzie kwestionował. Natomiast tutaj z tym nie mamy do czynienia.
Ta pierwsza część bardzo mi się podobała, na tą drugą nie wiem, co z nią zrobić.
Proszę wybaczyć, nie przeczytałem książki, jeszcze nie zdążyłem, ale przeczytałem sobie wywiad, którego udzieliłeś, Mikołaj, w wirtualnej Polsce, ale to pryszcz. Najciekawsza była pewnie dyskusja na forum, tam poniżej. Widziałeś może?
No niestety widziałem.
A no właśnie. I też tutaj w czasie rozmowy wspominaliście Państwo o emaliach, które dostawałeś. Czasami w podobnym duchu, prawda? Moje pytanie jest takie, czy odpowiadasz na te listy?
Ani nie biorę udziału w tej dyskusji, która tam, bo to był Onet, nie wirtualna Polska, ale wszystko jedno.
A być może.
Tak, która tam się toczy, ani nie odpowiadam na e-maile. Odpowiadam tylko na te przyjazne, a na nieprzyjaznych nie podejmuję. Bo uważam, że one grożą tylko i wyłącznie eskalacją i się ich boję.
Ja też
wiem, że ty byś podjął.
Wiedziałem, że tak powiesz, ja się boję czytać. No, dzięki.
Coś wesołego może. Chciałem powiedzieć, że autor tutaj zaszyfrował na okładce, na zdjęciu.
Trochę głośniej, gdyby pan był uprzejmy.
Zaszyfrował nam tutaj autor w zdjęciu okładkowym pewną wiadomość. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest na tym zdjęciu. To są szyny.
Proszę się nie wahać, proszę mówić.
To są szyny tramwajowe. Te szyny tramwajowe są bardzo blisko stąd. Na ulicy Nalewki. Obecnie bohaterów getta. Tych szyn jest 4, bo tam były 2 tory tramwajowe. I one przetrwały wojnę. 3 są całe, a ta jedna jest urwana. I tę widzimy na zdjęciu. Znaczy tutaj jedną całą, a drugą tę urwaną. A dobra wiadomość jest taka, że ta szyna nie jest urwana, tylko przerwana. Ponieważ w górę, jakby było więcej kadru, to by widać, że ona się kontynuuje. I ja to odczytałem jako dobrą wiadomość, którą autor w swoim zdjęciu zaszyfrował w tym zdjęciu. Ale może to jest nadinterpretacja. Dziękuję.
Każdy jest właścicielem swojej interpretacji. Dziękuję bardzo.
Zachęcam do obejrzenia tego miejsca. To jest naprawdę blisko stąd, za Arsenałem. Ulica Bohaterów Getta. Widać tą przerwaną szynę, która się kontynuuje.
Tam za panem
za
jest.
Panem jest... Dzień dobry. Ja chciałam, jakoś tak się poczułam wywołana do odpowiedzi jako przedstawicielka trzeciego pokolenia, bo mam takie poczucie po przeczytaniu tej książki, że ono nie jest wcale zarezerwowane. Ona nie jest zarezerwowana dla przeżyć drugopokoleniowych. Nie miałam takiego wrażenia. Raczej miałam takie poczucie, że te historie, emocje, są jakoś bardzo blisko mnie i jestem bardzo, bardzo ci wdzięczna za to, że umiałeś je przenieść na zewnątrz, jakoś pokazać światu bez, nie wiem, uronienia kropli. Jakby takie miałam poczucie prawdziwości tego.
Dzięki.
Ja tutaj do tej tożsamości siedzę powyżej po prawej.
Bo myśmy się... Mogę prosić o podniesienie ręki?
O, wszystko mogę podnieść.
O, dziękuję.
Tutaj jestem. Bo myśmy się tutaj troszkę śmiali, kiedy padły słowa, że w 7/8 jest pani nieżydówką. Ale w gruncie rzeczy później to hasło, że w innych krajach można być właśnie mieszanką różnych tożsamości, no powiedzmy nie tak bardzo jak pani Rachel Dolezal, która stwierdziła, że ona co prawda jest biała, ale czuje się czarna i zrobiła się z tego straszna afera w Stanach Zjednoczonych. Tak myślę, że to by było wspaniale, gdybyśmy mogli w Polsce mówić o tych mieszankach różnych tradycjach. I przypomniało mi się, jak ostatnią niedzielę mieliśmy gości i przyszedł taki dość nowy mój znajomy, który właśnie świeżo odkrył, że ma krewnych w Izraelu. I był cały na takim haju po wizycie w Izraelu i strasznie mu się tam wszystko podobało i mówił, jacy są przystojni, postawni, tacy no, fantastyczni. A potem patrzył na mój kalendarz rodzinny, gdzie jest drzewo genealogiczne i przodkowie, którzy teraz leżą jedni na cmentarzu żydowskim, inni na ewangelickim, jeszcze inni na starych powązkach. I patrzył na zdjęcie mojej babci i pytał, ale Polka czy Żydówka? I to on po prostu musiał to rozróżnić. To jednak dla mnie ciągle jest szokujące, że, bo ja właściwie w gruncie rzeczy na początku nie zrozumiałam, o co on mnie pyta. No bo przecież i Polka, i Żydówka. A dla niektórych jednak to ciągle tak nie jest. Ja pewnie jestem optymistką, dlatego to mi się składa, że i Polka, i Żydówka. Czy jakoś możemy nad tym pracować?
No, pracujcie. Naprawdę, no myślę, że to każdy sobie sam. No. Ja trzymam kciuka za pani drzewo. I te następne gałązki, co tam wyrosną.
Jeszcze ostatnie pytanie, gdyby ktoś miał ochotę zadać. A potem jest, tutaj jest pani. Tutaj jest pani w drugim rzędzie. Nie, ale już mikrofon do pani zmierza.
Tak? Nie chcę mówić o emocjach, bo to dla mnie trudne, a były wielkie i dziękuję ci za to. A interesuje mnie bardziej sprawa formy. Pani mówi, i tak to zostało określone, że to opowiadania, czyli forma literacka. Poprzednie twoje książki były no, z gatunku literatury faktu, dokumentu. I teraz ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj granica między reportażem, na przykład tak jak u Kralówny, a literaturą piękną jest coraz bardziej zatarta, że te reportaże czy inne takie dziennikarskie formy korzystają z form typowo literackich i tutaj na przykład już była mowa o tym pierwszym zdaniu, to zresztą fantastyczne na przykład w tym opowiadaniu, jak zostałem Niemcem, to pierwsze zdanie o zapachu, to mi zostało natychmiast w głowie o zapachu pasty miętowej, zgniłych ręczników i kupy. No, takiego zdania się nie zapomina. Ono od razu wciąga.
Staramy się.
Czy tytuły, prawda? Tytuły, to jest też ta robota literacka, ale w reportażach też tak jest, dlatego że na przykład u Kralówny portret rodziny Zed we wnętrzu, to jest reportaż, prawda? A tytuł robi z tego literaturę. Ale żeby mówić o literaturze, musi być element fikcji. No, taka jest definicja. Ja chcę spytać o tą fikcję, bo mówiłeś, że dostawałeś opowieści zwięzłe, które rozbudowywałeś, prawda? Powiedzmy tam Kralówna pisze w oknach, gdzie tam pisze Osadowski o Przemyku, dodam mojej bohaterce ganek. Co dodałeś swoim bohaterom?
Dużo różnych rzeczy.
A mogę coś wiedzieć chociaż? Gdzie jest ta fikcja?
Fikcja jest w nastroju, bo jak przychodzi historia, to ona jest no taka sucha. No, mieszkałam z mamą, ona w ogóle nie gadała, tylko coś tam syczała na mnie. I I było nam strasznie ciężko. Ja co jakiś czas tu wpadałam, wyjechałam z Polski, co jakiś czas wpadam. I ja buduję, po pierwsze, dramaturgię. Tak, jak, tak już w warsztatowych rzeczach, jak rozmawiamy.
Skrót, no jasne.
No nie, dynamikę. Mhm. Tak, że najpierw coś się dowiadujemy, już trochę go znamy, potem dochodzimy do jakiegoś przełomowego punktu, albo do końca nie dochodzimy, tylko to się dzieje na samym końcu i potem już czytelnik spada ze skały, ale sam ja zostaję. Bardzo dużo jest w dramaturgii tej pracy, którą ja włożyłem w to. Ale myślę, że to jest tak, jak się opowiada, jak nam się wydarzyło coś ważnego i potem komuś opowiadamy, to od razu się robi jakaś taka narracja, a nie daj Boże, jak ktoś był przy tym i potem wraca do swojego domu, żeby to opowiedzieć, no to dalej jest ta historia, tylko teraz już ją opowiada inna osoba. I myślę, że tak to tu wygląda. A naprawdę niektóre historie są rozwinięte z jednego zdania i one są prawdziwe. W tym Dziękuję. Sensie, że to zdanie było prawdziwe.
To na tym skończymy. Ja ci chciałam podziękować za twoją pracę, pracę żałoby i za to, że wyrywasz nas, czytelników, z takiej pozycji odrętwienia. Za uczucia ci dziękuję. I dziękuję państwu i dziękuję panu.
Jeszcze jedno słowo. Mogę? Ja takie wyznanie zrobię teraz. Te opowiadania powstawały, pierwszymi ich czytelnikami była Justyna. I gdybym nie usłyszał tych słów wtedy, że tak, to by ich nie było, więc postanowiłem tutaj to zrobić publicznie. Dziękuję. I chciałem podziękować Joasi Fikus za to, że mnie tutaj zaprosiła w to miejsce i że tutaj się mogła odbyć ta premiera i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Fabian, dziękuję i przepraszam za to, że cię wsadziłem na minę. I chciałem podziękować mojej wydawczyni Krysi Bratkowskiej za to, że zgodziła się na publikowanie Małych Prus. Dziękuję bardzo.